6,5 minuty po godzinie 19. Niezmiennie w kalendarzu niedziela, 25 dzień lutego i niezmiennie na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Zaczynamy drugą godzinę. Program realizuje Łukasz Kurzawski. W studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. I będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście przeglądu ligowego ciąg dalszy przed nami, bo mówić będziemy o siatkówce, m.in. o bardzo interesującym meczu ŁKS-u Łódź z Energą MKS-em Kalisz. Później zajmiemy się lekką atletyką w rozmowie z Tadeuszem Osikiem, wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i znakomitym trenerem poznaniakiem notabene. Będzie mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, inauguracja, czyli wiosenna część rozgrywek piłkarskiej drugiej lice. Ciekawy awans drużyny Wiary Lecha do futsalowej pierwszej ligi. Będzie o białym sporcie, czyli o tenisie, w rozmowie z Dariuszem Łukaszewskim, czyli prezesem Polskiego Związku Tenisowego. Zajrzymy także do ekipy żużlowców Leszczyńskich Byków, czyli Fogo Unii Leszno. To wszystko do godziny 20. Przypominamy sobie najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie 22. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Już 5 goli w Kielcach, gdzie Korona podejmuje zespół warszawskiej Legii. Cały czas lepsi goście prowadzą jedną bramką 3-2 w dwóch wcześniej zakończonych meczach tej serii. Puszcza Niepołomice zremisowała dziś z Zagłębiem Lubin 2-2, a łódzki Widzew wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Przypomnijmy, jutro na koniec kolejki poznańska Warta w Grodzisku Wielkopolskim zmierzy się z Radomiakiem. Mecz o 19:00, transmisja na antenie naszej miejskiej stacji MC Radio. Austriak Stefan Kraft wygrał w niemieckim Oberstdorfie kolejny konkurs Pucharu Świata w skok narciarskich. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął 11. miejsce. Reprezentacje Chin triumfowały w zakończonych w południowo-koreańskim Pusan drużynowych mistrzostwach świata w tenisie stołowym. W finale rywalizacji mężczyzn Chińczycy pokonali Francuzów 3-0, a wśród kobiet Chinki wygrały z Japonią 3-2. Oba polskie zespoły florytowe, kobiet i mężczyzn, wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Zdecydowały o tym wyniki ostatnich w okresie kwalifikacji turniejów drużynowych Pucharu Świata, które odbyły się w Kairze. Kiepsko dzisiaj radziły sobie wielkopolskie zespoły na ligowych parkietach. W Ekstraklasie Szczypiornistów Energa MKS Kalisz przegrał w Zabrzu z Górnikiem 21-26. W Ekstraklasie Siatkarek zespół MKS-u Energii Kalisz uległ w Łodzi ŁKS-owi 2-3, a w pierwszej lidze koszykarzy drużyna Enei Basketu Poznań przegrała na wyjeździe z ATTS-em Politechniką Opolską 88-89.
9 minut po godzinie 19:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie muzycznie. Z drugą godziną startujemy wspólnie z Amy McDonald's.
Radio Poznań pod siatką.
Na początku drugiej godziny audycji w sportowym rytmie pozostajemy na ligowych parkietach. Siatkówka Ekstraklasa Pani, bardzo emocjonujące spotkanie, do którego doszło dzisiaj w Łodzi, gdzie łódzki klub sportowy podejmował drużynę Energii MKS-u Kalisz. Po dwóch pierwszych setach wielkopolska drużyna prowadziła 2-0, zwyciężając w tych partiach do 23 i do 25, ale później w tej dobrze funkcjonującej kaliskiej maszynie coś się zacięło, a może ekipa gospodarzy po prostu zdecydowanie poprawiła swoją grę, bo dwie kolejne odsłony wygrane przez ŁKS do 12 dwukrotnie i także 15-12 w tiebreaku lepszy zespół gospodarzy, wygrywając w całym spotkaniu 3-2. W innych meczach, które już za nami, Radomka Radom uległa BKS-owi Bielsko-Biała 0-3, budowlani Łódź przegrali z Chemikiem Police 0-3, a drużyna Unii Opole uległa Wolej Wrocław 2-3. Trwa spotkanie Akademii Tarnów z Rysicami Rzeszów, a jutro starcie Stali Mielec z ekipą Pałacu Bydgoszcz.
Jeśli chodzi o pierwszą ligę żeńskiej siatkówki, 21. kolejka spotkań zaplanowana na ten weekend rozgrywana troszkę na raty, bo na przykład już 7 stycznia odbył się mecz Nike Węgrów kontra Nea Energetykę Poznań. Mecz wygrany przez zawodniczki z Węgrowa 3-0. Mecz tej kolejki w czwartek odbył się z udziałem Enei KS-u Piła. Piranki grały na wyjeździe z SMS-em Szczyrk i zwyciężyły 3-0 w setach do 12, do 22 i do 22. W innych meczach tej weekendowej kolejki Sanpajda Jarosław przegrał z Losem Nowy Dwór Mazowiecki 1-3, MKS Imielin uległ Wieżycy Stężyca 1-3, a drużyna Basu Białystok pokonała Karpaty Krosno 3-0, z kolei Solna Wieliczka uległa Pomieniowi Sosnowiec 1-3. No i żeby było ciekawie, to już wystartowała 22. kolejka spotkań. Jeden mecz się odbył. Sokół Mogilno wygrał z Nike Węgrów 3-0, a kiedy grają nasze drużyny w tej 22. kolejce? W najbliższą środę w hali D, czyli w dawnym Citizenie przy drodze dębińskiej, Enea Energetykę Poznań o godzinie 18:00. Podopieczne trenera Marcina Patyka podejmą SMS Szczyrk, a Enea KS Piła na własnym parkiecie hali przy Żeromskiego zagra dopiero w najbliższą sobotę 2 marca o godzinie 18 z MKS-em Imielin.
W męskiej siatkówce wielkopolskich drużyn możemy doszukać się dopiero na drugoligowych parkietach, ale podczas tego weekendu także tam nie walczono o punkty, między innymi dlatego, że trwa rywalizacja o Mistrzostwo Polski juniorek i juniorów. Dlatego tym razem o młodszych przedstawicielach siatkówki.
Ten weekend to rywalizacja półfinałowych turniejach Mistrzostw Polski juniorek i juniorów w siatkówce. Oczywiście bronią naszej wielkopolskiej barwy drużyny Energetyka Poznań. Prezes Robert Rakowski, panie prezesie, pan ogląda występy teraz chłopaków. Wygrali już dwa spotkania z Gwardią Wrocław 3-1, z Chemikiem Bydgoszcz 3-0. Teraz grają mecz z AKS-em Rzeszów, ale już na pewno awansowali. Awansowały też na pewno dziewczyny, które rywalizują w jakim turnieju?
Walczą w turnieju Wieliczce. Również awans w tej chwili prowadzą w meczu praktycznie o wyjście z grupy z pierwszego miejsca, również jak chłopacy, także mam nadzieję, że obydwa zespoły wyjdą z pierwszych miejsc.
Spodziewane te sukcesy, jeśli chodzi o te kategorie, no bo to jest ta najstarsza kategoria, jeśli chodzi o to zaplecze seniorskiej siatkówki, bo podopieczni Dominika Hajduka naprawdę grają fajnie. Mówię o tym poznańskim turnieju chłopaków.
Grają rzetelną, naprawdę fajną siatkówkę. Walczą z tuzami siatkówki, z bezpośrednim młodzieżowym zapleczem wielkich polskich klubów. Radzą sobie nieźle, bo wygrywają, także z tym bardziej jesteśmy dumni. Dziewczyny mają troszeczkę słabszy półfinał, ale też bez straty seta jak na razie radzą sobie nieźle.
To się chyba mocno przewartościowało, bo tak pamiętam, zawsze z taką pewną nieśmiałością podchodziliśmy do siły męskiej siatkówki w stolicy Wielkopolski. A proszę bardzo, będzie finał Mistrzostw Polski Juniorów, zresztą nie po raz pierwszy. Czyli co, znowu ta męska siatkówka to się może troszkę podwindować?
Myślę, że tak. W ubiegłym roku finał bardzo malutko zabrakło nam do tego, żeby walczyć o medal, piąte miejsce. W tym roku również finał. Równie pewnie do niego awansujemy. Nie wiem, czy nie podniesiemy poprzeczki trochę wyżej i nie będziemy chcieli powalczyć w tym finale już o medale.
Ten finał odbędzie się w dalekich Bartoszycach. Wiem, że wy aplikowaliście także organizację któregoś z tych finałowych turniejów. Nie udało się. Chyba trochę przykre zaskoczenie.
Tak, staraliśmy się zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopaków zorganizować turniej finałowy. Przegraliśmy, nie do końca wiem czym, ale przegraliśmy. No, widocznie nie dane Poznaniowi jeszcze organizować imprez w tej najstarszej kategorii wiekowej i młodzieżowej.
To jeszcze przeskoczmy do tej Wieliczki i do występów podopiecznych, które grają tam pod wodzą trenera Marcina Patyka?
Tak, dokładnie.
Czyli właściwie ten ścisły związek pomiędzy pierwszą drużyną występującą na parkietach pierwszoligowych, a znowu z finalistkami Mistrzostw Polski. Rozmyślna polityka.
Tak, oczywiście część dziewcząt trzon zespołu juniorskiego to zawodniczki zespołu pierwszoligowego. Taki był nasz zamysł, taka nasza koncepcja i tego się trzymamy. Mam nadzieję, że te dziewczyny za chwileczkę zaczną już grać na tak wysokim poziomie, że będą mogły spokojnie powalczyć o awans do ekstraklasy.
Ta walka o medale Mistrzostw Polski juniorek i juniorów, na kiedy jest zaplanowana?
5-9 marzec.
A w audycji w sportowym rytmie już za 2,5 minuty mówić będziemy o lekkiej atletyce, bo 6 medali zdobyli wielkopolscy lekkoatleci na halowych mistrzostwach polskich w Toruniu. 4 z nich to zasługa zawodników poznańskiego AZS-u. Za chwilę odezwie się szef sekcji w klubie i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tadeusz Osik.
Oceniam to na średnio. Ambicje były i zamiary były większe troszeczkę. Przypomnę, że to Martyna Galland 2, Sofia Mulder i Alicja Konieczek. No, tych medali się oczywiście spodziewaliśmy, natomiast też liczyliśmy na 400 metrów męskie, gdzie dwóch zawodników mieliśmy w finale i to na trzecim i czwartym torze, więc tu należało liczyć na medal, ale błędy techniczne na pierwszych 200 metrach spowodowały, że nie zdobyli tego miejsca. Ale tu chcę podkreślić, zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata do sztafety. Liczyliśmy również na Roxanę Jędraszak, ale poziom konkursu skoków dal kobiet był dosyć wysoki, poprawił się, także że czwarte miejsce, właściwie 1 centymetr, to też dobre osiągnięcie. No i też na troszeczkę inną taktykę i Kuby Chmielarza na 800 metrów, którą ta taktyka jednak poprowadzenia biegu okazała się na ostatnich 200 metrach mało skuteczna.
Panie trenerze, to bardzo specyficzny sezon, sezon olimpijski. Specyficzny jest ten halowy, bo jednak część zawodników, nie chcę powiedzieć, że z przymrużeniem oka do niego podchodzi, natomiast część z nich na pewno traktuje go jako jednak element przygotowawczy do tego sezonu już na otwartych stadionach. Jak to jest w przypadku zawodników AZS-u? Dla nich ta kwalifikacja na chociażby zbliżające się Mistrzostwa Świata w Glasgow to jest taki ważny, motywujący czynnik, czy to w dalszym ciągu jest jednak tylko jakiś tam etap do tego, co będzie się działo w sierpniu?
Mimo wszystko jest to etap. Myślę, że ci młodzi zawodnicy to jest i tak dla nich duże osiągnięcie. No i następnym celem będą dla nich Mistrzostwa Europy. Czy Igrzyska? Zobaczymy. Wymaga to jeszcze zdecydowanej poprawy ich wyników. Ale generalnie ten sezon jest specyficzny, tak jak mówimy, bo jeszcze są po drodze w połowie maja tak zwane Mistrzostwa Świata Sztafet na Bahama, z których 12 zespołów kwalifikuje się na Igrzyska Olimpijskie. I to jest dla nas bardzo ważny start. Także niewiele czasu zostaje od halowych mistrzostw świata do startu na Bahamach.
A propos zbliżających się mistrzostw świata w Glasgow, tych halowych, na co tam możemy jako reprezentacja liczyć? Ostatnio były 2 medale, teraz pewnie powtórzenie tego wyniku będzie ciężkie. No Ewa Swoboda wysoko na światowych listach, zdaje się w tym momencie 2. Natomiast poza nią tak trzeba się mocno przyglądać, żeby gdzieś te szanse medalowe dostrzec.
Zgadza się. Jak wiemy, mieliśmy 2 medale też na świata w Budapeszcie w ubiegłym roku. Oczywiście to był Nowicki i Kaczmarek. Tutaj akurat tych zawodników nie ma, więc każda zdobycz medalowa będzie cenna. Z tym, że wysyłamy też 2 sztafety, 4x400 kobiet, 4x400 metrów męskie. Liczymy, że powalczą o wysokie lokaty. Tak samo jak w kilku innych konkurencjach, zobaczymy, co pokaże Martyna Galant, bo jednak z trenerem zdecydowała się tam na start. Także w dobrej formie jest Lisowska, jak widzieliśmy, także liczymy na kilka niespodzianek.
Martyna Galant to chyba taka, jeśli patrząc na ten lokalny wątek wielkopolski, chyba taka najlepsza, inaczej największa wielkopolska nadzieja na taki dobry wynik, na takie solidne osiągnięcie, prawda, jeśli chodzi o tych naszych zawodników z regionu.
Jeżeli chodzi o halę, to tak, natomiast jeżeli chodzi o sezon letni, to myślę, że jeszcze włączy się do rywalizacji Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka i Alicja Konieczek, która poprawia swoje rekordy życiowe również na hali i rekordy Polski przy okazji.
Rozmowa o królowej sportu z szefem sekcji lekkoatletycznej poznańskiego AZS-u, jednocześnie wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tadeuszem Osikiem. Przyjemność tej rozmowy miał nasz reporter Dawid Cytrowski.
Na moment wracamy jeszcze do wydarzeń ligowych. Hokejści na trawie pomorzeni na Toruniu Poznańskiej Warty za tydzień zagrają w finale halowych mistrzostw kraju. O bronzę powalczą ekipy AZS-u Politechniki Poznańskiej i LKS-u Gąsawa. To efekt rundy play-off, która podczas tego weekendu w dwóch grupach odbyła się w Gąsawie z udziałem 6 najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej. Po barażu w Superlidze utrzymał się ustępujący mistrz kraju Grunwald Poznań. Wojskowi więc odrobinę przynajmniej odetchnęli. Już wcześniej, przypomnijmy, zdegradowany został zespół AZS-u AWF Poznań, a awans do Superligi wywalczyły rezerwy Pomorzanina. Kto zostanie halowym mistrzem kraju? O tym przekonamy się za tydzień.
Na zegarze 19:25. Teraz przez 4:27 formacja Indyp, a później już mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole.
A skoro jesteśmy przy futbolu, zmienił się w doliczonym czasie gry wynik spotkania w Kielcach. Kona wyrównuje. Jest w tej chwili 3-3.
Jak się cieszę. Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole na antenie Polskiego Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Zanim Wielkopolskie Gole, to jeszcze Wojtku rzut oka na stadion Suzuki Arena w Kielcach. Korona Kielce kontra warszawska Legia. Cały czas to mecz, przedostatni mecz 22. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Była tam dosyć dramatycznie.
Dosłownie przed momentem zakończone to spotkanie, zakończone rezultatem remisowym, tak jak większość spotkań w tej kolejce. 3-3. Dwukrotnie Legia prowadziła w tym spotkaniu 2 bramkami. Najpierw 2-0, później 3-1. Nawet przy stanie 3-2 dla Legionistów Bartosz Kapustka zdobył kolejnego gola, ale został nieuznany, ponieważ był na pozycji spalonej. Korona walczyła do końca i w doliczonym czasie wyrównała. 3-3 to końcowy rezultat z tego meczu.
Tydzień temu wystartowała także Fortuna, pierwsza liga piłkarska, w której Wielkopolska nie ma przedstawiciela, ale w ten weekend zaczęła się już rywalizacja na drugim futbolowym froncie. Druga liga piłkarska. Kozielska i tutaj dwie drużyny z naszego regionu, nie ukrywające aspiracji do walki o awans do pierwszej ligi. Drużyna KKS-u 1925 Kalisz na stadionie przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu podejmowała Pogoń Siedlce. To był wczorajszy wieczorny mecz, który dla Kalisza nie zaczął się zbyt cudownie, bo w 21 minucie prowadzenie dla gości uzyskał Damian Szuprytowski, ale już 7 minut później do wyrównania doprowadził Bartłomiej Putno. Później padały kolejne gole jeszcze do przerwy. Dwukrotnie trafił doskonale znany także i kibicom Lecha i Warty Poznań Hubert Sobol. To nastąpiło w 35 i 44 minucie i do przerwy ekipa z Kalisza już prowadziła 3-1, a po przerwie gole strzelali już tylko Kaliszanie. W 49 minucie Nestor Gordillo, znakomity Hiszpan w barwach Kalisza, oraz Mike Carbot zaliczył trafienie samobójcze w minucie 86, a zatem KKS 1925 Kalisz w tej wiosennej premierze pokonał Pogoń Siedlce aż 5-1. Za to we Wronkach na stadionie Akademii Lecha Poznań przy ulicy Leśnej rezerwy Kolejorza zmierzyły się z Olimpią Grudziądz. No i tu już nie było tylu goli, a bądźmy szczerzy, wcale nie było goli, bo mecz zakończył się rezultatem 0-0. Przenieśmy się na pomeczową konferencję prasową.
Pierwszym gościem na konferencji pomeczowej jest szkoleniowiec z drużyny przyjezdnej Mariusz Pawlak.
Można było zobaczyć naprawdę, no, że tutaj biega 22 facetów i wiedzą o co chodzi, jak ta piłka dzisiaj wygląda, w którym kierunku idzie, nie tylko same granie w piłkę, tylko inne rzeczy wolicjonalne. To było trudne spotkanie dla nas, natomiast mówię, z organizacji, z tych rzeczy, na które pracowaliśmy ostatnie 2 miesiące czy 1,5 miesiąca w dużych zmianach zespołu, no to mogę powiedzieć, że tylko plus, oprócz tego, że straciliśmy 2 punkty, czy po prostu nie zdobyliśmy jakby tych dwóch więcej. Były sytuacje, mieliśmy swoje, natomiast no, nie wykorzystaliśmy, dlatego mamy tylko punkty.
Z nami jest już trener Jędrzej Łągiewka, który dzisiaj pełnił funkcję trenera drugiej drużyny Lecha Poznań.
Pozytywem tego meczu jest to, że nie straciliśmy bramki i zapunktowaliśmy, tak, bo no, nie ukrywamy, że to było na pewno jeden z naszych celów, a wchodząc już bardziej w szczegóły, no to myślę, że pierwsza połowa może bardziej trochę pod dyktando Olimpii Grudziądz, która miała momenty, że zepchnęła nas na naszą połowę, aczkolwiek więcej sytuacji tworzyła poprzez stałe fragmenty, tak, auty czy też rzuty rożne. I był moment, że mieliśmy z tym problem, aczkolwiek też trzeba tutaj podkreślić nasze bronienie i to, że mimo że tych sytuacji było bardzo dużo, to się wybroniliśmy i mogliśmy z czystym kątem wyjść na drugą połowę. W drugiej połowie myślę, że na pewno poprawiliśmy działania w fazie atakowania. Pojawiło się więcej ruchów za linię obrony, też potrafiliśmy częściej zmienić stronę na połowie przeciwnika. Było to trochę za mało, żeby dzisiaj zdobyć bramkę, tak? Aczkolwiek myślę, że dopuścimy kilka szczegółów pod polem karnym przeciwnika i na pewno będziemy mogli wykreować lepsze sytuacje, tak? Bo dzisiaj dochodziliśmy do uderzeń w drugiej połowie, mimo wszystko to nie były takie klarowne, jakie byśmy chcieli. I myślę, że drużyna pokazała jedność. Ten punkt, tak? Myślę, że w perspektywie czasu będziemy na pewno bardziej szanowali i żałować.
21. kolejka spotkań piłkarskiej drugiej lidze. Przypomnijmy, rezerwy Lecha Poznań zremisowały z Olimpią Grudziądz 0-0. Efektowna wygrana KKS-u Kalisz z Pogonią Siedlce 5-1. A w innych meczach tej serii Kotwica Kołobrzeg pokonała Chojniczankę Chojnice 3-0. Olimpia Elbląg zwyciężyła Skreczę Stachowa 2-1. Polonia Bytom pokonała Radunię Stężyca 2-1. Sandecja Nowy Sącz zremisowała z rezerwami Zagłębia Lubin 1-1. Także 1-1 w meczu Hutnika Kraków z GKS-em Jastrzębie. Stomil Olsztyn zremisował również 1-1 z Wisłą Puławy, a Stalowa Wola pokonała rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego 1-0. Już w najbliższą środę, w samo południe, we Wronkach zaległe spotkanie drugoligowe rezerw Kolejorza z Olimpią Elbląg.
W ramach magazynu Wielkopolskie Gole teraz o futsalu, choć Ekstraklasa w ten weekend nie grała. Najbliższe spotkania dopiero w środę. Wtedy zespół GI ma lepsze Leszno. Podejmować będzie na własnym terenie zespół z Bochni. Natomiast Red Dragons Pniewy zagrają przed własną publicznością z drużyną FC Toruń. Rzut oka na tabelę. Liderem jest Rekord Bielsko-Biała. Z dwóch wielkopolskich drużyn wyżej, bo na 5. pozycji futsaliści z Leszna, a Red Dragons Pniewy na miejscu 9.
No właśnie, to wróćmy sobie jeszcze na chwileczkę do tabeli tej piłkarskiej drugiej ligi na otwartych stadionach. Tam Kotwice Kołobrzeg na na prowadzeniu, ma 40 punktów. Na premiowanym też bezpośrednim awansem w drugim miejscu jest KKS Kalisz, punktów 37, a rezerwy Kolejorza na miejscu 12. No i powracamy szybciuteńko do futsalu. Fogo Futsal Ekstraklasy jeszcze troszkę nie mamy zwiększonej liczby naszych wielkopolskich drużyn, oprócz ekip, jak Wojtek mówił, z Pniew i z Leszna, ale na trzy kolejki przed końcem sezonu futsaliści Wiary Lecha Poznań zapewnili sobie awans na zaplecze Fogo Futsal Ekstraklasy, czyli do pierwszej ligi. A Dawid Cytrowski wysłuchał trenera tej drużyny, znanego niegdyś futsalisty, także polskiej reprezentacji, Dariusza Pieczyńskiego.
Patrząc na to, że faktycznie trzy kolejki przed końcem rozgrywek mamy zapewniony awans przy bardzo małej liczbie drużyn w tabeli, gdzie jest tak naprawdę tylko 14 meczów, to wydawałoby się, że rzeczywiście ten awans jest przekonywujący, pewny i faktycznie może taki jest. Niemniej było kilka meczów, których trzeba było naprawdę sporo się napocić na boisku, żeby te punkty zdobyć. Mecze z Mosiną czy z Poniecem były takie bardzo wyrównane. Cieszymy się, że te mecze w większości potrafiliśmy na swoją korzyść zakończyć i cieszymy się bardzo, że ten awans nastąpił tak szybko i powoli gdzieś już jesteśmy myślami w pierwszej lidze.
Dwa lata pan pracuje jako pierwszy trener, niecały w zasadzie półtora roku, drugi sezon. Tak naprawdę pan się spodziewał, że to pójdzie takim tempem, że ten sezon już będzie tak udany, czy to poniekąd trochę też pana zaskoczyło?
Nie, no tutaj celem tego zespołu był awans w tym sezonie do pierwszej ligi i tak od samego początku tak trenowaliśmy z takim przeświadczeniem, że ten cel chcemy zrealizować. Zespół był wzmocniony, na tyle silny, żeby to uzyskać i cieszymy się bardzo, że to nastąpiło tak szybko.
Jest kilku doświadczonych zawodników, w zasadzie ta kadra jest bardzo doświadczona, wzmocniona też mocnymi nazwiskami, jak chociażby Łukasz Trałka, który chociażby doświadczenie futsalowe pewnie żadne, no ale doświadczenie piłkarskie jak najbardziej przeogromne. Łukasz w kilku spotkaniach pomógł, no ale byli też inni, którzy ten awans wywalczyli, ci doświadczeni, prawda?
Tak, wielu doświadczonych zawodników jest w naszej drużynie. Tutaj pan wymienił Łukasza Trałkę, która jest z dużego boiska, który jest znaną postacią w środowisku piłkarskim. Tak, Łukasz nam w wielu meczach pomógł bardzo. Niemniej jest też wielu zawodników, którzy stricte futsalowych, którzy nam bardzo pomogli, tak, jak Daniel Lebedziński, Łukasz Pieczyński, tak, czy Jacek Sander, czy Robert Świtoń, tak, i wiele osób również, którzy gdzieś na pewno zrobiło duży postęp przez ten okres dwóch lat. No na pewno czeka nas teraz nie lada wyzwanie przed kolejnym sezonem. Trochę pracy takiej biurowej, że tak powiem, i transferowej. I mamy nadzieję, że będziemy mieli na tyle konkurencyjny zespół, aby powalczyć o coś więcej w tej lidze.
Dużych zmian należy się spodziewać, no bo mówimy o tym, że to jest doświadczony zespół, pewnie trochę takiej świeżej, młodej krwi się przyda na poziomie zaplecza Ekstraklasy.
Tak, zgadza się, taki jest plan, aby ten zespół troszeczkę wprowadzić do tego zespołu trochę takiej młodości, powiewu, świeżości i dynamiki takiej. W związku z tym planujemy takie transfery. Oczywiście też myślimy o tym, żeby ten zespół jeszcze został wzmocniony z zawodnikami już o uznanej marce i chcemy być konkurencyjni dla najlepszych.
Panie trenerze, na koniec chciałbym zapytać tak ogólne wrażenia dotyczące futsalu w Polsce. No pan jako zawodnik, były zawodnik utytułowany, wiele występów na tym najwyższym poziomie. Pewnie pan też dostrzega, że przynajmniej ten poziom ekstraklasowy w ostatnich latach bardzo się rozwinął. Transmisje telewizyjne, spółka zarządzająca ligą, to pewnie wszystko wpływa na prestiż rozgrywek. Czy ten wzrost poziomu wpływa i przekłada się także na wzrost poziomu na niższych poziomach rozgrywkowych, gdzieś w pierwszej, w drugiej lidze? Faktycznie jest lepiej niż było lat temu kilka?
Tak, na pewno jest lepiej, zdecydowanie uważam, że i poziom drugiej ligi i pierwszej ligi poszedł w górę, niemniej jeszcze jest dość duża różnica między tą klasą najwyższą, czyli futsal ekstraklasą. Tam rzeczywiście przeskok jest już diametralny, drużyny, które wchodzą, no mają olbrzymi problem, żeby się w tej ekstraklasie utrzymać. Potrzebują dużych wzmocnień, aby tam zaistnieć na dobre.
Na kortach z Radiem Poznań.
Zabieramy Państwa teraz na rozmowę z Dariuszem Łukaszewskim, prezesem Polskiego Związku Tenisowego, który gościł ostatnio w Lesznie, bo tam odbywały się po 4 latach przerwy halowe Mistrzostwa Polski. Bardzo udana impreza. Zajrzał na nią także nasz reporter Jacek Marciniak, a i spotkał szefa tenisowej centrali.
Na pewno jest na fali wznoszącej. Mam nadzieję, że jeszcze apogeum nie osiągną, że to jest przed nami. W tym roku, jak wiemy, mamy Igrzyska Olimpijskie, więc oprócz turnieju Wielkiego Szlema jest szansa, że polski tenis będzie mógł pochwalić się w końcu medalem. Szanse są i to właśnie dzięki temu, że tych szans jest parę, no to miejmy nadzieję, że przynajmniej jedna z tego się, że tak powiem, zrealizuje, uda i żeby ten medal będzie.
Mówimy o Idze Świątek, Hubercie Hurkaczu.
Iga Świątek, Hubert Hurkacz, mixed Świątek, Hurkacz, Hubert Hurkacz z Janem Zielińskim w deblu. Pozostali zawodnicy, wiadomo, że może medale to za wysokie progi, tym niemniej to, co w ostatnich dwóch latach postępy, jakie poczyniły dwie Magdy, czyli mówię tutaj Magdzie Linel i Magdzie Fręch, również budzi szacunek.
Skąd ta eksplozja?
Wiadomo, że tym, jakby to powiedzieć, kołem zamachowym jest na pewno Iga i łatwiej wtedy wszystkim uwierzyć w to, że to nie jest tak, że w Polsce się nie da grać w tenisa, że nie można osiągać sukcesów i zdobywać najwyższe laury i to na pewno jest ten taki początek. Natomiast mogę powiedzieć, że to, że cały tenis się rozwija, no to jest już zasługa tych wszystkich też takich miejsc jak tutaj w Lesznie, gdzie powstała taka piękna hala, gdzie tych hal na pewno powstało w ostatnim okresie dużo, ale i tak to jeszcze nie jest to, co jest potrzebne, żeby gonić i dogonić świat.
Jeszcze dużo nam pozostaje do dogonienia.
Tutaj mówię w tych kwestiach właśnie infrastruktury bardzo, dlatego że naszego klimatu nie zmienimy. Tenis wymaga 12 miesięcy rywalizacji, a z tego przy polskim klimacie 7 trzeba trenować nie na słoneczku, tylko wręcz odwrotnie, więc dlatego jeżeli nie będzie w miasteczkach, nie tylko w wielkich miastach, hal takich tenisowych, to na pewno będzie nam trudniej.
Panie prezesie, według pana widać już efekty sukcesów Igi Świątek, Huberta Hurkacza w Polsce, jeżeli chodzi o młodych adeptów.
Jasno, trzeba określić, że nie każdy urodzi się z takim talentem jak Iga. To, że nasi młodzi zawodnicy przywożą medale z mistrzostw Europy dosyć regularnie, też świadczy o tym, że ten postęp, jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, zdecydowanie się podniósł. Właśnie dzisiaj na przykład są Mistrzostwa Europy drużynowe, gdzie Polska na 40 chyba 4 kraje, które wzięły udział, zajmie 5. lub 6. miejsce, bo grało 5. miejsce, więc to też świadczy, że my jesteśmy bliżej tego topu, aniżeli środka lub jak kiedyś ogona Europy.
Pojawia się nowy narybek. Chętni są do trenowania?
Jak sobie to podzielimy na nasze możliwości, czyli na to, że tych hal jest za mało, no to te hale są pełne, jak widzimy. One są pełne, czyli brakuje infrastruktury do tego, żeby bardziej rozwinąć tenis i dlatego tutaj często do tego wątku wracam i nie tylko w tej rozmowie, tylko w wielu rozmowach, bo wiem, że bez tej infrastruktury ten następny krok będzie trudniejszy.
Widzi pan już naśladowców Igi Świątek, Huberta Hurkacza czy poznanianki Magdy Linel?
Tak jak powiedziałem, nasza młodzież puka do bram czołówki światowej i wierzę, że wcześniej czy później będziemy mieć nie 3, a na przykład więcej zawodniczek w top 100 WTA.
O tym też świadczą te Mistrzostwa Polski w Lesznie.
No tutaj w tych Mistrzostwach Polski mogę powiedzieć, że no Weronika była zdecydowaną faworytką, więc to, że wygrała, nie jest jakąś tam niespodzianką. Niespodzianką jest przeciwniczka w finale, dlatego że Gina Faisel wydawała się będzie w 100% jej rywalką, a poległa. Natomiast jeżeli chodzi o turniej męski, tam kontuzje i niespodzianka, porażka Pawła Juszczaka oraz chyba Jaszy Szajrycha, kontuzja Kielana spowodowała, że mamy taki finał.
Ale generalnie jest pan optymistą, jeżeli chodzi o polski tenis.
Muszę być optymistą i wiem, że trzeba jeszcze wiele, tak jak powiedziałem, zrobić, ale to będziemy robić.
Dawno takiej obfitości nie mieliśmy, prawda? Bo były pojedyncze nazwiska: Wojciech Fibak, Agnieszka Radwańska.
Dokładnie, no a wcześniej Jadwiga Jędrzejowska. Jak najbardziej ten wysyp cieszy. No wiadomo, byli dobrzy debliści, nie zapominajmy, bo para Fürstenberg-Matkowski, Kubo, to tam wielu lat, nawet przed Agnieszką Radwańską i w trakcie kariery Agnieszki też byli na tym topie. Tak jak mówię, to jest właśnie wielki sukces, że Agnieszka spowodowała jakiś tam nowy boom na tenis i nie zostało to przerwane, tylko wręcz takim kołem poszło dalej do przodu. Nie jedna Iga, tylko mamy parę dobrych dziewcząt. Jest Hubert, jest Jan Zieliński. I jeszcze wierzę w to, że za chwilę czy Maja Chwalińska, czy tutaj aktualna mistrzyni Polski dzisiaj Weronika Falkowska również zawitają do pierwszej setki.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Było o tak zwanym białym sporcie, teraz o sporcie czarnym, czyli o rywalizacji na żużlowych torach. Kibice Speedwaya na pewno mają już na czerwono zaznaczone w kalendarzu daty w połowie kwietnia, kiedy ruszy nowy sezon Speedway Ekstraligi. Wtedy m.in. 12 kwietnia w piątek po raz pierwszy o punkty powalczy zespół Fogo Unileszno, który na własnym torze podejmować będzie ekipę Włókniarza Częstochowa. Przed tym sezonem żużlowym Jacek Marciniak rozmawiał z zawodnikami ekipy Byków, Grzegorzem Zęgotą, przypomnijmy pechowcem, który z powodu kontuzji stracił większą część poprzedniego sezonu, oraz Damianem Ratajczakiem, dla którego 2023 rok był bardziej udany, został m.in. wicemistrzem świata oraz zdobył złote medale mistrzostw Europy.
Tak po prostu się stało, tak wyszło. Ważne, że się zagoiło i już no, temat jest zażegnany, więc Senka wróciła do pełnej sprawności. To się bardzo cieszę, bo też tak nie miałem pewności co do tego, a wszystko się poukładało tak jak trzeba. Więc teraz przygotowania idą pełną parą, bo na to zawsze trzeba mocno poświęcić, żeby ta forma przyszła na starcie sezonu.
Jakie cele sobie stawiasz w tym roku, w tym sezonie?
Nie chciałbym mówić o celach, bo to trzeba raczej się skupić na tym, żeby je realizować, a nie na tym, żeby o nich opowiadać, więc taka jest moja tutaj wizja i podejście do tematu celi. Oczywiście swoje wewnętrzne mam, ale jak realizuję, to się nim podzielę. O.
Skład jest dość ciekawy, prawda? Różny.
Oczywiście, mamy fajny zespół, w którym jest atmosfera. Atmosfera to jest słowo klucz do tego, żeby właśnie jako zespół, żeśmy dobrze funkcjonowali. To jest, można powiedzieć, niemalże jak jest atmosfera, to jak byłby dodatkowy zawodnik w naszym zespole pod tytułem duch, który dokłada te punkty, a oto jestem spokojny, więc fajnie. Mamy fajny zespół naprawdę, który myślę, że jest w stanie pokusić się o wiele, ale oczywiście sezon to zweryfikuje i zobaczymy.
Jakie sobie stawiasz cele w tym sezonie?
No na pewno bardzo ambitne. Chcę tutaj poprawić te swoje wyniki ekstraligowe dla leszczyńskiego klubu.
Junior Leszczyńskiej Unii Damian Ratajczak.
Bo gdzieś tu jest największe pole do poprawy, gdzieś wiadomo w tych startach. Myślę, że też przy mojej też pracy i przy podpowiedzi trenera Rafała Okoniewskiego. Myślę, że mogę w tej dziedzinie się spiąć jeszcze wyżej, bo gdzieś jest to wręcz powiem potrzebne, żeby wejść jeszcze na wyższy poziom, jak i ten międzynarodowy, jak i ten ligowy, żeby gdzieś stawać się po prostu lepszym zawodnikiem, żeby po prostu być też bardziej powtarzalnym.
Twoją piętą achillesową, jak sam przyznałeś, są starty.
Tak jest.
Zmieni się to?
Pracuję cały czas nad to. No nie będę tutaj chwalił dnia przed zachodem słońca i mówił, że tak będzie, choć bardzo w to wierzę. Robię wszystko, żeby tak było. Myślę, że to wszystko poparte wiarą w to, że to się zmieni. Poparte ciężką pracą. Myślę, że doprowadzi mnie, że będą kiedyś te starty moją nie piętą achillesową, a gdzieś moją korzyścią.
W ubiegłym sezonie indywidualnie poprzeczkę zawiesiłeś dość wysoko.
Tak, zgadza się, ale to też rzecz na tym polega, żeby tą poprzeczkę cały czas podnosić, bo to też pokazuje, że gdzieś cały czas się rozwijam i idę w tym dobrym kierunku, którym chcę.
Dosyć wystrzałowe nagranie formacji Resonance, ale wystrzałowy piłkarsko i sportowo będzie także ten tydzień najbliższy na antenie naszych stacji. Bo już jutro o 19 zapraszamy do naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7. Od 19 bezpośrednia relacja z Goliska Wielkopolskiego. Mecz Warta Poznań kontra Radomiak. Dzień później, wtorek, będzie od 20.30 już w Radiu Poznań transmisja meczu awans do półfinału Pucharu Polski Lech Poznań kontra Pogoń Szczecin. A później temperatura jeszcze będzie rosła. Wrócimy do ligi w piątek o 18.00 znowu w MC Radiu 102.7 mecz z Krakowa. Krakowia kontra Warta Poznań. No i tak sklamrujemy piłkarsko ten tydzień. Za tydzień w niedzielę 3 marca w specjalnym wydaniu audycji w sportowym rytmie od 17.05, bo od 17.30 mecz Raków Częstochowa Lech Poznań. I to jeszcze nie wszystko, bo oczywiście w czwartek magazyn piłkarski Kolejorz tradycyjnie o 17.15. Jutro pierwsze spotkanie ze sportem oczywiście rano o 7.05. Potaknął Wojtek Bernard, bo to on Państwu jutro te poranne sportowe wieści przedstawi. Ale zanim będzie ranek i zanim Wojtek się do Państwa rano, jutro odezwie w poniedziałek, to jeszcze mamy niedzielę, 25 dzień lutego. Przypomnijmy sobie, Wojtku, zatem najważniejsze sportowe informacje dnia.
W dzisiejszych meczach 22 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Puszczanie Połomice zremisowała z Zagłębiem Lubin 2-2, Łódzki Widzew wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1, a Korona Kielce zremisowała z Warszawską Legią 3-3. Jutro na zakończenie serii Warta Poznań zagra z Radomiakiem. Austriak Stefan Kraft wygrał w niemieckim Oberstdorfie kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął dzisiaj 11. pozycję. Oba polskie zespoły floretowe, kobiet i mężczyzn, wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Zdecydowały o tym wyniki ostatnich w okresie kwalifikacji turniejów drużynowych Pucharu Świata, które odbyły się w Kairze. Niemiec Patrick Bille na Caramba de Janeiro wygrał PKO Bank Polski Grand Prix. Najważniejszy konkurs zakończonej w Krakowie jeździeckiej kawaliady. Życiowy sukces odniósł Marek Wacławik z klubu HEA Turek, który na Katmandu wywalczył drugą pozycję. W Ekstraklasie Szczypiornistów w meczu 22. kolejki drużyna Energii MKS-u Kalisz przegrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 21-26. Nie powiodło się także siatkarką z Kalisza. Drużyna Energii MKS-u uległa w Łodzi ŁKS-owi w ramach 20. kolejki Ekstraklasy 2-3. A w pierwszej lidze koszykarzy AZS Politechnika Opolska wygrał z Eneą Basketem Poznań 89-88.
Punktualnie o 20 na antenie Polskiego Radia Poznań wiadomości ze świata, z kraju i z regionu. A po godzinie 20 już klasyka na bis, czyli przeboje muzyki klasycznej. Myślisz, Wojtku, już na tej liście będzie coś się z muzykalu Evita?
Myślę, że ma takie szanse, bo to jest piękna muzyka.
A poza tym, kto będzie prowadził tę audycję? Nasza radiowa Evita, czyli...
Ewa Mikołajewska.
Proszę Państwa, serdecznie polecamy. A teraz już pięknie dziękujemy za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Zrealizował tę audycję Łukasz Kurzawski, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.